Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie interwencyjnym po stronie prawdy, a witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Gawron.
Szanowni Państwo, znajdujemy się w Białymstoku przed Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej. Tutaj szykuje się prywatyzacja. Władze miasta mają koncepcję na temat zagospodarowania tego zakładu. Inną wizję mają mieszkańcy i organizacje społeczne. Będziemy chcieli Państwu przedstawić ten temat. W całej Polsce, jak już niektórzy mówią, prywatyzowano wszystko, już nie ma co prywatyzować to, co było państwowe. Pozostaje mienie komunalne, a więc różnego rodzaju spółki oczyszczania miasta, zaopatrzenia w wodę, komunalne czy też ciepłownicze. Jest, proszę Państwa, dzisiaj słońce, ciepło, zbliża się lato. Kto teraz myśli o ogrzewaniu i o cenach, jakie będziemy płacili właśnie za ciepło? O tym będziemy rozmawiali dzisiaj w naszym programie. Zostańcie Państwo z nami. Rozmawiamy z panem posłem Krzysztofem Jurgielem. Panie pośle, od strony parlamentu, od strony państwa prosilibyśmy o komentarz do tej sytuacji. Tak jak wspomniałem, sprywatyzowano w Polsce już bardzo wiele zakładów. Niektóre słusznie, niektóre też nie. Różna w tej kwestii jest opinia. Ale widać, że w tym momencie władze zabierają się za prywatyzowanie majątku komunalnego, mówiąc inaczej majątku miejskiego, czyli tego, czym dotychczas zajmowała się władza publiczna w gminach, powiatach. Widać, że teraz poszukiwani są właściciele prywatni. Dlaczego tak się dzieje, panie pośle, od strony parlamentu, pan poseł Krzysztof Jurgiel?
Po 6 latach rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego doprowadzono do sytuacji, że polskie samorządy są zadłużone na około 8 miliardów złotych. Polega to na tym, że przekazywane są zadania, tak zwane zlecone samorządom, bez środków finansowych. Przypomnę, w 90 roku po odzyskaniu niepodległości jednym z takim największym sukcesem było powołanie samorządów terytorialnych, wtedy samorządów gminnych, gdzie w ustawie o samorządzie zapisano zadania własne gminy. Między innymi zadaniem własnym jest zaopatrzenie gminy mieszkańców w ciepło. I gmina Białystok od tamtego czasu podejmowała szereg działań, które doprowadziły do tego, że ciepłownia i sieć energetyczna w Białymstoku należy do jednych z najlepszych w Polsce, ponieważ samorząd przeznaczał środki finansowe na modernizację sieci, na budowę tutaj odsiarczania. Zresztą było to też częściowo ze środków Unii Europejskiej, z tak zwanego programu FARE. I w ten sposób decydował o cenach, o poziomie życia mieszkańców, jeśli chodzi o dostarczanie ciepła. No niestety Platforma Obywatelska, która rządzi w Białymstoku, tak jak w większości miast, chce prowadzić politykę polegającą na tym, że wszystko w Polsce musi przynosić zysk i sprzedać inwestorowi i to też zewnętrznemu. Obawiamy się, że to też może być inwestor zagraniczny, bo tam, gdzie sprzedano w Polsce energetykę, to zysk, to chcę od razu zwrócić uwagę, przeznaczany jest na przykład na akcje funduszy emerytalnych, czyli nasi mieszkańcy zamiast wyrobiony zysk być przeznaczany na modernizację sieci, na poprawę jakości życia, to przeznaczany jest na udziały, akcje, między innymi funduszy emerytalnych, musimy pracować na emerytów zachodnich i tak dalej. Zysk powinien być w gestii samorządu, rady gminy, która przeznacza ten zysk na inwestycje w tym przypadku w energetyce cieplej. Jeszcze raz podkreślam, samorząd, samorządność, zapewnienie po rozsądnych cenach dostaw ciepła, natomiast prywatyzacja prowadzi do niekontrolowanego wzrostu cen i do, co najgorsze, widać to w kilku miastach, do dewastacji majątku ciepłowniczego, bo jest wyciąganie środków, natomiast nikt nie dba o stan techniczny majątku.
Panie pośle, w tego typu sprawach najczęściej władze tłumaczą, że są odpowiednie urzędy, które regulują ceny i nie można zbytnio podnosić tych cen. Natomiast, aby to jeszcze raz wybrzmiało, pan powiedział, że jeśli już taki zakład przynosi zysk, to jest on dzielony przez władze miasta na różnego rodzaju potrzeby. Jeśli tutaj zysk będzie, podejrzewam, że po to przyjdzie inwestor, żeby mieć zysk, to na co go przekaże?
Jeśli chodzi o regulację cen, to trzeba właśnie przypomnieć, dlatego są inwestycje inwestorów zagranicznych w Polsce w energetykę, ponieważ w 2000 za rok, dwa ceny mają być uwolnione i jeśli ceny zostaną uwolnione, to będą ustalane tak, aby przynosiły godziwy zysk dla tych, którzy włożyli pieniądze, także ta argumentacja nie ma sensu, jest bardzo fałszywa. I inne argumentacje, które są tutaj używane, też związane z tym, że to trzeba wykonywać chodniki czy jakieś inwestycje infrastrukturalne, też nie mają sensu, bo gmina powinna przede wszystkim zapewnić ciepło po rozsądnych cenach, a środki wolne z dochodów własnych przeznaczać na inwestycje. Nie musimy w ciągu roku budować stadionu, który kosztuje dwa razy tyle, ile miał kosztować na wstępie, czyli przy przetargu.
Panie pośle, aby uzmysłowić ten, jakąś taką niekonsekwencję, to niby dlaczego miasto miałoby nie być właścicielem zakładu produkującego ciepło, a ma na przykład być właścicielem parku? Czy w takim wypadku nie przyjdzie później pomysł, aby sprywatyzować park, i powiedzmy ławki w parku i za to, aby usiąść w ławku, na ławce też będzie trzeba zapłacić?
Jeszcze raz chcę podkreślić, to jest koncepcja rozwoju kraju, samorządu stosowana przez Platformę Obywatelską. W Platformie liczy się zysk, nie człowiek. My uważamy, że ta koncepcja personalistyczna, gdzie najważniejszy jest człowiek, jemu trzeba zapewnić przykłady PKS-y, które są nieopłacalne. Platforma mówi, że nie mogą jeździć, ale my uważamy, że ludzie mieszkający w różnych częściach naszego województwa powinni dojeżdżać. Tak samo elektrociepłownia czy inne. Ktoś chce ściągać z tego zyski, przeznaczać na swoje cele. My uważamy, że to powinni gospodarować mieszkańcy i dążyć do jak najniższych cen, jeśli chodzi o, w tym przypadku, o energetykę, o ciepło.
Dziękuję serdecznie. Mówił pan poseł Krzysztof Jurgiel. Proszę państwa, zostańcie z nami. Kontynuujemy nasz wątek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku.
Pan Rafał Rudnicki, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie Rafale.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Ma być sprywatyzowany strategiczny majątek z punktu funkcjonowania miasta, ale może zanim o tym przedsiębiorstwie, może kilka słów o problemach, z jakimi borykają się mieszkańcy Białegostoku, bo wiemy, że tych problemów jest przynajmniej kilka.
Wejdźmy może od tego, pani redaktor, że jesienią ubiegłego roku białostoczan opinię publiczną zaskoczyła informacja, że prezydent Truskolaski i Platforma Obywatelska chce sprzedać Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, tę firmę, na tle której właśnie w tej chwili się znajdujemy. Ta informacja była zupełnym zaskoczeniem, bo prezydent Truskolaski w swojej kampanii wyborczej w 2010 roku nigdy nie powiedział, że jest zainteresowany tym, żeby sprzedawać wspólne mienie białostoczan. I okazało się, że ta decyzja została podjęta bez żadnych konsultacji z mieszkańcami Białegostoku, że 15 radnych Platformy postanowiło sprzedać nasz wspólny miejski majątek bez zapytania białostoczan o opinię w tej sprawie. Zresztą, ja powiem tak, Platforma Obywatelska, choć ma w swojej nazwie słowo obywatelska, jest jak najdalej w przypadku Białegostoku od obywateli. Nie chce słuchać białostoczan, nie chce brać pod uwagę ich opinii. Jak przyjrzymy się temu, co się dzieje w naszym mieście, to okazuje się, że te decyzje, które są podejmowane, są decyzjami podejmowanymi wbrew opinii mieszkańców, wbrew opinii białostoczan. Wystarczy sobie przypomnieć chociażby kwestie związane z likwidacją szkół w mieście, gdy były masowe protesty przeciwko temu. Wystarczy sobie przypomnieć to, że Platforma Obywatelska i przede wszystkim prezydent Truskolaski podjęli decyzję o tym, by opłaty za śmieci w Białymstoku były liczone nie od ilości osób mieszkających w danym mieszkaniu, tylko od metrów kwadratowych. To jest ewenement na skalę ogólnopolską. Nigdzie tak w Polsce nie ma, jak jest w Białymstoku, mimo że białostoczanie przeciwko temu protestowali. Nikt ich nie chciał słuchać. Podobnie było w przypadku likwidacji przedszkoli i żłobków. Podobnie było w przypadku budowy stadionu, o czym wspominał pan poseł Krzysztof Jurgiel. Inwestycja, która kosztuje gigantyczne pieniądze, a w dalszym ciągu od kilku lat nie jest zakończona. I powiem tak, ta sprzedaż, z tą sprzedażą jest bardzo podobnie. Nikt białostoczan o zdanie w tej sprawie nie chciał pytać. My się domyślamy, bo takich informacji oczywiście nie mamy, że ta decyzja wynika z tego, że sytuacja budżetu miasta Białegostoku jest bardzo trudna, że obecne zadłużenie, które wynosi ponad 700 milionów złotych, musi być z czegoś pokryte. A najłatwiej sprzedać jest taką firmę jak MPEC. Firmę, która przynosi wielomilionowe zyski, firmę, która jest bardzo, jedną z najlepszych firm w tej branży, firmę, która nie powinna być sprzedawana, bo jest tak zwanym srebrem rodowym.
No właśnie, sprzedaje się bardzo łatwo, szczególnie coś, co przynosi dochody, ale co dalej?
Znaczy, my się obawiamy tego, że po tej sprzedaży nastąpi to, co nastąpiło w wielu innych miastach w Polsce, czyli wzrost cen opłat za ciepło, że to, ile w tej chwili płacimy, okaże się, że za kilkanaście miesięcy będziemy płacili 20-30% więcej, bo takie są doświadczenia z innych miast w Polsce. Wystarczy sobie przypomnieć sprzedaż Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Warszawie, gdy ceny w ciągu półtorej roku były podnoszone dwukrotnie, wzrosło ponad 20%. I obawiamy się, że podobnie będzie w tym przypadku w naszym mieście. I dlatego tak stanowczo mówimy nie tej sprzedaży. Tak stanowczo mówimy nie, ale też mówimy nie dlatego, że uważamy, że to białostoczanie powinni zadecydować o tym, czy taka firma jak MPEC powinna być sprzedawana. I dlatego wzywamy białostoczan do tego, by 26 maja między godziną 7 a 21 udali się do lokali wyborczych, do tych samych lokali, w których zawsze głosują przy każdych wyborach, czy to parlamentarnych, czy to samorządowych, czy prezydenckich, i oddali głos. Powiedzieli stanowcze nie sprzedaży tak dobrej firmy. Firmy, która przynosi wielomilionowe zyski do kasy miasta, zyski, z których później są prowadzone inwestycje w mieście. Jeśli sprzedamy MPEC, to możemy o tym zapomnieć, bo przyszły właściciel będzie zainteresowany, bo takie są niestety doświadczenia z prywatyzacją w Polsce, tym, by wyciągnąć pieniądze zainwestowane w tą firmę i by odzyskać to, co włożył w jej zakup.
Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, o referendum, które będzie miało miejsce 26 maja, będziemy jeszcze mówili w trakcie dzisiejszego programu. Zostańcie Państwo z nami.
Proszę Państwa, o głos poprosiliśmy również pana profesora Kazimierza Pieńkowskiego, byłego kierownika Katedry Ciepłownictwa w Politechnice Białostockiej. Panie profesorze, jak pana zdaniem to, co się ma stać, to, co jest planowane, przełoży się na koszty ciepła? Ile przeciętny mieszkaniec Białegostoku, czy będzie musiał więcej zapłacić za ciepło? Czy uważa pan, że to dobry pomysł, aby prywatyzować tę spółkę?
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry wszystkim mieszkańcom tutaj zebranym Białegostoku i witam również słuchaczy Radia Maria i telewizji Trwam. Panie redaktorze, więc ja przyznam się szczerze, że chciałem rozmawiać z panem prezydentem, bo ta wiadomość dotarła, upubliczniona została w ubiegłym roku. Gdzieś tak w wakacje, późne wakacje, październik, i identyfikuję się z opiniami, jakie tutaj moi przedmówcy przedstawili. Natomiast w zakresie, kiedy ja powiedziałem, że panie prezydencie, spotykając się z nim, chciałbym z panem porozmawiać na temat prywatyzacji MPEC. I on wtedy zapytał mnie, czy ja jestem za, czy przeciw. Ja mówię, dlatego chciałbym porozmawiać. No i na tym się skończyło. Teraz dowiedziałem się w telewizji białostockiej w poniedziałek, tak zwany program Bez Kantów. Występowali tam posłowie, pan poseł Krzysztof Jurgiel, pan poseł Bogucki z Solidarnej Polski i pan poseł Billy Rauzelski z SLD. Wszyscy oni mieli pełną rację, natomiast zdziwiony byłem właśnie opiniowaniem pana wiceprezydenta miasta Majera, który to wiceprezydent powiedział, że jak sprywatyzujemy, to wówczas zostanie poprawiony zakład. No zakład to, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, to jest tylko ciepłownia Zachód, a zakład MPEC-u to ma 250, około 250 kilometrów tak zwanej sieci dalekobieżnej łączącej poszczególne bloki, ma około 2000 węzłów, przy czym są tak zwane węzły zespołowe i węzły tylko do poszczególnych budynków. I w moim pojęciu to nowoczesność, tutaj trzeba, przybliżając Państwu ten temat, trzeba tak powiedzieć, że wtedy, kiedy pan wiceprezydent powiedział, iż prywatny przedsiębiorca potrafi to, powiedziałbym, unowocześnianie MPEC-u, to głównie polega na, powiedziałbym, małych stratach ciepła na przewodach, tych, o których mówiłem. I tutaj trzeba powiedzieć, według mojej wiedzy, to Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej było zarządzane poprawnie, nawet powiedziałbym dobrze, a może nawet w niektórych wypadkach bardzo dobrze, do lat 70. Przewody były izolowane tak zwaną metodą mokro, czyli wełna mineralna, wata szklana, a na to siatka z druciana o oczkach 15 na 15 mm.
Panie profesorze, przepraszam, że przerwę, ponieważ to jest bardzo dużo technicznych spraw, których pan tutaj również porusza. Czy one zdążają do tego, aby odpowiedzieć na pytanie, czy to będzie droższe?
Do lat 70. metoda mokra. Ona dawała większe straty. Teraz w latach 70., kiedy nastała epoka Gierka i budowało się dużo mieszkań, to wtedy ciepłownictwo się rozwijało bardzo i przeszliśmy tutaj w Białymstoku na tak zwaną metodę sucho, czyli owijanie już nie siatko, nie zaprawo, tylko papo i z wkładką aluminiową. Ale najnowocześniejszą technologią to jest obecna, tak zwane rury preizolowane, to znaczy otulane o grubości tam kilku do 10 centymetrów i niepotrzebne są do tego kanały, ona jest tańsza, a co najważniejsze, to współczynnik lambda przewodności cieplnej tej najnowszej metody wynosi 30 setnych na metr bieżący na Kelvin, a te stare metody miały 0,50, czyli podwójnie. Z tym, że my w Białymstoku mamy tej nowej metody już ponad 35%, czyli na 250 km sieci mamy 35%, czyli 103 km już tej najnowocześniejszej, powiedziałbym, metody izolacji. Jest jeszcze jedna sprawa, która została w Białymstoku wprowadzona niedawno, kilka lat temu, gdzie węzły zostały zautomatyzowane, tak zwane automatyko pogodowo, gdzie nie musi mieszkaniec kręcić zaworami, żeby zmniejszać ciepło, jak jest cieplej, tylko robi to już ten automat. Także nowoczesność jest pełna. Ja znałem spec warszawski, znałem również MPC szczeciński. No i co się okazuje? Okazuje się, że tutaj była mowa o tym przez pana posła Jurgiela, ale dwie sprawy to należy podać. Otóż spec został sprzedany za 1,5 miliarda złotych w firmie Dalkia francuskiej. Natomiast MPC szczeciński został sprzedany spółce niemieckiej, której właścicielem jest właśnie Niemiec. I właściciel prywatny to będzie chciał przede wszystkim to, co wyasygnował, tak powiem, odzyskać. I on będzie zwalniał ludzi, on nie będzie się zajmował tym, o czym mówi pan wiceprezydent. I jeszcze jedna rzecz w tym, że MPEC, czy też energetyka cieplna jest wśród trzech energetyk. Prądowej, cieplnej i transportowej. To jest tak zwany obszar gospodarki strategicznej. I taka rzecz jak właśnie MPEC, elektrociepłownia i następnie paliwa transportowe, to powinno być, że tak powiem, w rękach państwa. Tak samo jak kolej i tak dalej, i tak dalej. I tutaj to jest duży błąd oczywiście i tego nie powinno się robić. Jeszcze chciałem tylko jedno zdanie powiedzieć, że nasza elektrociepłownia jako pierwsza wykonała kogenerację, to znaczy modernizację dwóch kotłów, a mamy cztery kotły po 75 MW i zamiast miałem węglowym palimy zgodnie z Unią Europejską biomasą. No ale teraz tutaj pan wicepremier Rostowski zatrzymał te odnawialne źródła energii. Nie wiem, jak się to dalej potoczy. Jedno jest pewne, że to jest dobry zakład MPEC. Był dobrze, że tak powiem, modernizowany, wykonywany i powinien zostać w rękach władz miasta.
Dziękuję serdecznie. Mówił pan profesor Kazimierz Pieńkowski, ekspert do spraw ciepłownictwa. Dziękujemy, że wprowadził nas, pan i widzów i obecnych tutaj mieszkańców te arkana i wiemy teraz, jakim jest majątek, który chce się sprywatyzować, a więc nie jest to kot w worku, tylko dobrze prosperujący i zapowiadający się zakład. Zostańcie państwo z nami.
Pan Kazimierz Romanowski, radny Rady Miasta Białegostoku i wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia. Witam serdecznie. Panie Kazimierzu, jakie zakłady ważne jeszcze dla miasta Białegostoku, strategiczne, które przynoszą zyski, pozostały jeszcze w rękach samorządu?
Witam panią redaktor, witam widzów telewizji Trwam i Radia Maria. Pozdrawiam państwa wszystkich serdecznie. No Białystok jeszcze ma jeden zakład, to są wodociągi. I to jest też strategiczny zakład, który jest właśnie w rękach samorządu naszego i tylko taki by pozostał jeszcze. Możliwe, że też będzie kiedyś zamiar miała Platforma Obywatelska rządząca miastem Białystok sprywatyzowania również wodociągów białostockich. Także myślę, że to się nie uda, bo również mam nadzieję, że się nie uda sprywatyzowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, że białostoczanie skorzystają z tej możliwości pójścia do referendum. Przynajmniej te 30% nas się tam znajdzie, zagłosuje oczywiście za niesprzedaniem, niezbyciem akcji MPC-u, jak również chciałbym tutaj zaapelować przy okazji do mieszkańców, szczególnie domków jednorodzinnych. Ja na takim osiedlu mieszkam, ale to nie znaczy, że jak nie korzystam ja z energii cieplnej miejskiej, to nie korzystają moje dzieci, bo mieszkają w bloku, moi niektórych wnukowie i też apeluję do tych i rozmawiam i oni też to rozumieją i mówią, że pójdą do głosowania właśnie na to referendum, ażeby nie sprzedać takiej perły, jaką jest Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej w Białymstoku, które daje dochody.
No właśnie, czy posiadają państwo takie informacje, jakie dochody przynosi zakład, o którym rozmawiamy?
Ponad 30 milionów rocznie, których oczywiście, że wszystkie inwestycje, które robione są w mieście Białymstoku, przebudowywane na przykład skrzyżowanie Andersa i Wasilkowskiej, które jest niezbędne ze względu na przebudowę tam skrzyżowania, całą modernizację tego skrzyżowania pokryło Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z własnych pieniędzy, z dochodów, nie zaciąganych kredytów. Również ulica Piłsudskiego jest modernizowane, ciągi tam ciepłownicze, też wszystkie pieniądze są i wiele jeszcze innych miejsc jest właśnie modernizowanych, jak również przejęte. Przecież chodzi o to, że nie można się pozbyć tak ważnych rzeczy, takich złotych jaj, jakie znosi właśnie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej, bo wszystkie węzły ciepłownicze, które przekazane zostały ze spółdzielni mieszkaniowych do Zakładu Energetyki Cieplnej, zostaną teraz przekazane za dar właściwie w ramach tej sprzedaży oczywiście przekazane zostaną prywatnemu właścicielowi, a to były majątki przecież ludzi, którzy budowali, składali się na mieszkania w spółdzielniach mieszkaniowych, ale że nastąpiło porozumienie między prezesami i Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, zostało to przekazane przedsiębiorstwu jako wspólne dobro miasta.
Może jeszcze tak pokrótce, to pewnie pytanie bardziej do pana prezydenta, ale niestety nie ma go z nami. Jakimi motywami pan prezydent kierował się, chcąc sprzedać to przedsiębiorstwo?
Trudno powiedzieć, nie bardzo zawsze na nasze pytania na radach zostało przegłosowywane, że pan prezydent nie odpowiadał nam na te pytania. Natomiast prawdopodobnie, tak jak już tu wspominał pan poseł Jurgiel, pan rady Rudnicki, prawdopodobnie potrzebne są pieniądze na dokończenie stadionu miejskiego, jak również jako ten wkład miasta w budowę, tutaj nie wspomniano jeszcze o spalarni właśnie przy Andersa, która ma być budowana, która ma kosztować ponad 500 000 000 złotych i trzeba oczywiście będzie tam procent, który część pieniędzy będzie uzyskanych z Unii Europejskiej, ale oczywiście w nasz wkład, a w tej chwili zadłużenie miasta, jak tu pan rady Rudnicki mówi, jest ponad 700 milionów złotych i nie bardzo można zaciągać następnych kredytów przez miasto.
Dziękuję bardzo. Naszym rozmówcą był pan Kazimierz Romanowski, radny Rady Miasta Białegostoku i wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia. Zostańcie państwo z nami.
Proszę państwa, naszym gościem jest również pan poseł Dariusz Piątkowski. Panie pośle, jak ta sytuacja, która ma miejsce tutaj w Białymstoku, przedstawia się w skali kraju? Jak w innych miastach Polski jest? Bo z tego, co wiem, pan jest również zorientowany dobrze w tej sprawie. Kto jest właścicielem takich przedsiębiorstw? No i jak pan ocenia ten proces prywatyzacji? Najpierw majątek państwowy, narodowy, a następnie komunalny.
Tak jak mówiliśmy, ta prywatyzacja zaczęła się od czasów Balcerowicza. Wtedy uznano, że własność państwowa, własność samorządowa jest własnością niedobrą, nieefektywną i zaczęto na siłę wyprzedawać polski majątek narodowy. Czasami pewnie słusznie, ale w większości wypadków, tak jak chociażby w przypadku sektora bankowego, pozbyliśmy się grubo ponad 70% rynku bankowego. W związku z tym sytuacja polskich przedsiębiorstw jest dużo gorsza niż firm zagranicznych, bo spółki matki decydują tak naprawdę chociażby o stopie kredytowej. Ten sektor bankowy, podobnie jak i sektor energetyczny, to te sektory, które w większości wypadków pozostają jednak w rękach państwowych. Państwo ma tam bardzo dużo do powiedzenia, bo od tego, kto jest właścicielem, zależy tak naprawdę bezpieczeństwo całego państwa. Niestety Platforma Obywatelska, podobnie jak kiedyś premier Balcerowicz, również uznaje, że własność komunalna, własność państwowa jest niedobra i trzeba się za wszelką cenę pozbywać. W wielu miastach, w których rządzą właśnie prezydenci z Platformy Obywatelskiej, czy to w Warszawie, czy w Gdańsku, takie przedsiębiorstwa jak białostocki MPEC zostały sprzedane albo w ręce prywatne, ale czasami o dziwo proszę zwrócić uwagę na przykład Gdańska, zostały sprzedane w ręce firmy niemieckiej, ale firmy samorządowej, stuprocentowej. Dziwna więc sytuacja, że polskim firmom samorządowym nie opłaca się prowadzić niby tego typu działalności, ale już firmom niemieckim tak. Stąd ten pomysł, że tylko i wyłącznie prywatna własność jest dobra, jak widać w przypadku Niemiec się nie sprawdza. Dlaczego jeszcze uważamy, że sprzedaż MPC-ów w ręce prawdopodobnie prywatnej firmy jest niedobra? Ponieważ z tym się wiążą bardzo duże podwyżki. Tak jak sprawdzaliśmy, o czym była już mowa, w ciągu kilkunastu miesięcy dochodzi do jednej, drugiej, trzeciej podwyżki. Na razie jest ona częściowo jeszcze regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki, gdzie jest możliwość obniżenia propozycji ceny ciepła. Natomiast za dwa lata zniknie ta regulacja i wtedy przedsiębiorca będzie mógł, powołując się na swoje koszty, tę cenę bardzo mocno wywindować. Warto też powiedzieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Dlaczego ta energetyka powinna zostać w rękach czy to samorządu, czy państwa? Białostocki MPEC jest tak naprawdę monopolistą, czyli jedyną firmą, która dostarcza do bloków, do wspólnot komunalnych ciepło i jeżeli teraz sprzedamy MPEC w ręce prywatne, to prywatny właściciel jako monopolista będzie mógł swobodnie decydować o cenach. Nikt tak naprawdę nie będzie go ograniczał. Tutaj nie będzie działał wolny rynek. To nie jest tak jak ze sklepami, gdzie możemy wybrać sobie miejsce, w którym dokonujemy zakupy. W przypadku ciepła większość mieszkańców Białegostoku, 70-80%, nie będzie miała takiej możliwości. Będzie musiała zgodzić się na dyktat nowego właściciela. Dopóki właścicielem MPC-u jest samorząd, to musi on brać pod uwagę odczucia mieszkańców, ich możliwości finansowe i żaden prezydent miasta nie pozwoli sobie na to, aby nagle z dnia na dzień zrobić podwyżkę o 50 czy 60%. W przypadku prywatnego właściciela niestety nie możemy mieć takiej gwarancji.
Czyli można powiedzieć, że doczekamy się takiego tutaj oto widoku, że mieszkańcy, których nie będzie stać na ogrzewanie, będą wstawiać kozy do mieszkań, takie piece, wystawiać aurory na zewnątrz i jakoś się dogrzewać.
Nie, no mam nadzieję, że tak nie będzie. Tym bardziej, że przepisy budowlane na to nie pozwalają, aby chociażby w blokach tego typu rzeczy robić. Ale dziś już wielu mieszkańców ma olbrzymie problemy ze zapłatą czynszu za mieszkanie, za płatę, za podstawową opłatę. I teraz, gdy są podwyżki śmieci, podwyżki energii, podwyżki benzyny, wiele artykułów w sklepach, dojdzie prawdopodobnie także podwyżka za ciepło, a w czynszach, które mieszkańcy bloków, wspólnot mieszkaniowych płacą, to jest bardzo duża część kosztów, około 60-70% nawet procent. Automatycznie więc podwyżka o nawet 20-30% ceny energii cieplnej doprowadzi do tego, że mieszkanie kilkudziesięciometrowe miesięcznie będzie musiało zapłacić 100, a nawet w niektórych wypadkach 200 zł więcej. To są pieniądze, które zwłaszcza emeryci nie będą mieli tak do wydania z dnia na dzień i samorząd miejski musi to brać pod uwagę. To dlatego między innymi powinien być właścicielem tej spółki ciepłowniczej, aby nie dopuścić do tego, aby mieszkańcy byli obciążeni tak wysokimi opłatami.
Dziękuję, mówił pan poseł Dariusz Piątkowski. Jak wynika z wypowiedzi, mieszkańcy będą płacili więcej za ciepło. Póki co jest jeszcze ciepło, nie pada, więc o tym mało kto chyba myśli, ale ci, którzy przybyli na ten program, widać, że są o to już teraz zatroskani. Zostańcie państwo z nami.
Pan Sławomir Grygoruk, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność MPC-u. Panie Sławomirze, jako załoga byliście zaskoczeni tą prywatyzacją?
Tak, całkowicie. nic nie wskazywało na to, że Urząd Miejski czy pan prezydent planuje prywatyzację czy ewentualnie nacjonalizację, tak jak to pan prezydent Meyer mówi. Wyniki nasze były bardzo dobre i za 2010, i za 2011, za 2012, także żadna jakaś informacja do nas nie docierała, że cokolwiek będzie się z firmą działo.
Bezrobocie w Białymstoku jest dosyć duże. Czy boicie się tego, że jeżeli ten zakład zostanie sprywatyzowany, ono może się jeszcze powiększyć?
Ja myślę, że na pewno. My jako pracownicy MPC-u Białystok mamy kontakty z firmami takimi samymi w Polsce i mamy pogląd na to, co się dzieje z załogą po prywatyzacji. Tym bardziej, że nasi pracownicy są także mieszkańcami Białegostoku. Praktycznie 100% naszej załogi mieszka w Białymstoku i znając przykłady z Polski wzrostu cen do tego zwalniania ludzi, no boją się właśnie tego, że nowy właściciel będzie redukował załogę i ograniczał koszty, a najłatwiej ograniczyć koszty, żeby wygenerować zysk, to jest pozbycie się pracowników.
Pan jest tutaj przedstawicielem załogi, na pewno rozmawiacie pomiędzy sobą. Jakby pan jeszcze opowiedział o tych nastrojach, jakie panują wśród załogi? Czego boicie się najbardziej?
To znaczy, ja myślę, że załoga najbardziej się tego obawia, tych zwolnień i ewentualne jakieś zmiany w schematach pracy. Oprócz tego, tak jak pani redaktor zaznaczyła, jestem przedstawicielem tej załogi i po ogłoszeniu decyzji pana prezydenta o prywatyzacji przeprowadziliśmy jako związki zawodowe w firmie referendum. Co się okazało? 96% załogi jest przeciwna i obawia się prywatyzacji, którą pan prezydent Meyer bez konsultacji, czy pan prezydent Truskolaski bez konsultacji i z mieszkańcami, i z załogą z zaskoczenia próbuje MPC sprzedać.
Dziękuję bardzo. Naszym rozmówcą był pan Sławomir Grygoruk, przewodniczący zakładowej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność MPC-u. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami.
Proszę państwa, jak na wstępie programu mówił pan profesor i tłumaczył, jak bardzo strategiczne jest ciepło, jak ważna jest to działalność miasta. No, jest ona tak bardzo strategiczna, że dzisiaj na naszym programie musimy stać na ulicy razem z mieszkańcami, a tu obok nas taka piękna polana, skoszona trawa, jednak tam się miejsce dla nas nie znalazło. Nie znalazło się miejsce również za bramą, na pustym parkingu. Takie to jest bardzo ważne bezpieczeństwo. Pan radny miasta, panie radny, jak by pan to skomentował? No bo właścicielem terenu jest jednak miasto, więc prezydent.
Znaczy ten przypadek i ta sytuacja, kiedy my wszyscy musimy tutaj stać na środku ulicy, pokazuje, że i prezydent miasta, prezydent Truskolaski, i Platforma Obywatelska, i zarząd spółki Miejskiej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, a warto wiedzieć, że ten zarząd powołuje prezydent Truskolaski i powołuje Platforma Obywatelska, boją się opinii społecznej, boją się opinii białostoczan. Nie zostaliśmy tutaj wpuszczeni na teren parkingu, który jest za nami. Nie chciano nam dać na to zgody. Z tego można wyciągnąć wniosek, że Platforma Obywatelska po prostu boi się obywateli, boi się białostoczan, nie chce, żeby białostoczanie współdecydowali o tym, co się dzieje w Białymstoku, ba, nawet nie chce, żeby białostoczanie mogli zobaczyć, jak ten zakład funkcjonuje. Nie chcą nam władze miasta podawać żadnych informacji. No i nie dziwmy się temu, że dzisiaj trafiliśmy tutaj na środek ulicy, bo nie chciano nas wpuścić na teren zakładu.
No, tutaj taka sprawa. Pozdrawiamy panów, którzy pilnują tam za nami. Przed programem pytałem, czy można skorzystać z toalety. Natomiast panowie odpowiedzieli, że nie można. Mówię, a gdyby ktoś potrzebował pomocy, to też byście nie wpuścili. No ale to pan pomocy nie potrzebuje, więc takie jest traktowanie również gości w takim wypadku. No ja myślę, że panie prezydencie, no ja się czuję przynajmniej oburzony, ale zostańcie państwo z nami. Będziemy rozmawiać również na temat referendum, jakie ma mieć miejsce w Białymstoku odnośnie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
Pan Sebastian Putra, radny Rady Miasta. Panie Sebastianie, jak wygląda też dialog pomiędzy przedstawicielami Rady, obywatelami, a panem prezydentem? Czy ten dialog w ogóle jest?
Wydaje mi się, że takiego dialogu zupełnie nie ma. Prezydent chyba pomylił partię, bo partia nazywa się Platforma Obywatelska, a tutaj akurat absolutnie z obywatelskością nie ma nic wspólnego. To nie jest pierwszy przypadek prywatyzacja MPC-u, że nie ma tego dialogu. Przypadków było kilka. Wcześniej mieliśmy w Białymstoku problem z wprowadzeniem karty miejskiej, nieszczęsne klikanie, o tym akurat cały Białystok dobrze wie. Była organizowana akcja zbierania podpisów, niestety te podpisy trafiły do śmietnika. Przewodniczący rady, jak szef klubu radnych Platformy Obywatelskiej i prezydent Tadeusz Truskolaski niestety nie chcą iść za głosem białostoczan i tutaj w tym przypadku po raz kolejny pokazują swoją arogancję, wielokrotny cynizm. Na sesjach Rady Miejskiej nie otrzymujemy praktycznie żadnej informacji. Przykładem jest ostatnia sesja Rady Miejskiej, która odbyła się w poniedziałek, kiedy złożyliśmy wniosek o zwołanie sesji, żeby uzyskać informacje, jakie do tej pory są prace nad prywatyzacją. Co zostało już uczynione do tej pory? Otrzymaliśmy 50-minutowy referat przedstawiciela urzędu, pana dyrektora Karola Bielawskiego. Prezydenta nie było na tej sesji, nie było zastępców, mimo że to jest zapisane w statucie miasta Białegostoku. Automatycznie został ten statut złamany. Pan Karol Bielawski 50 minut mówił tak naprawdę o wszystkim i o niczym. Nie uzyskaliśmy tam praktycznie żadnej odpowiedzi. My mieliśmy wrażenie, że tak będzie, że to po prostu będzie działać na zmęczenie materiału, że prezydent tak zarządził, żebyśmy po prostu już nie chcieli o nic pytać. Niestety, my będziemy pytać, bo nie uzyskujemy cały czas odpowiedzi. W tej chwili prywatyzacja jest już jakby jest w trakcie, są robione analizy. Powstają zobowiązania pieniężne. Mówią nam, że do tej pory jest koszt prywatyzacji to jest 0,00 zł. Z tego, co się orientuję, tak nie jest, bo jeżeli podpisuje się umowy, to powstają również zobowiązania i kiedyś trzeba będzie je spłacić. Pytanie jest, jakie to będą koszty i jak szybko będziemy musieli je ponieść jako mieszkańcy Białegostoku, bo tak naprawdę to my je poniesiemy, nie pan prezydent ze swojej pensji, tylko my mieszkańcy Białegostoku.
Dziękuję bardzo, proszę Państwa, za chwilę dalszy ciąg programu. Zostańcie z nami.
Kontynuujemy, proszę Państwa, nasz program oraz wątek referendum. Pan radny miasta Białegostoku, Rafał Rudnicki. Panie radny, referendum zostało rozpisane, a więc ta cała praca nad zbieraniem podpisów została ukończona. Tych podpisów jest o wiele więcej niż jest wymagane. To, co najistotniejsze teraz dla mieszkańców Białegostoku, którzy będą chcieli się wypowiedzieć w tej kwestii. Gdzie będą mogli głosować? To już Pan powiedział, ale przypomnijmy. Oraz na jakie pytania będą musieli odpowiedzieć i jeśli będą chcieli Was poprzeć, to jakie kratki będą musieli zaznaczyć?
Najważniejsze jest to, żeby białostoczanie tłumnie przybyli 26 maja w niedzielę do lokali wyborczych, żeby zagłosowali, bo musimy osiągnąć aż 30% próg frekwencyjny.
Czyli nie wystarczy, że pójdzie większość i wypowie się po Waszej tak stronie, tylko musi być jeszcze odpowiednia liczba mieszkańców Białegostoku w tej kwestii się wypowiadająca.
Tak, w tym przypadku musi zagłosować aż 68 tysięcy białostoczan, więc my przede wszystkim zachęcamy białostoczan, którzy mam nadzieję, że tutaj przysłuchują się tej dyskusji i na antenie Radia Maryja i na antenie telewizji Trwam, by 26 maja w niedzielę poszli do urn wyborczych, by zagłosowali. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7 do 21. Tak jak mówiłem wcześniej, głosujemy w tych samych lokalach, co przy każdych wyborach, które odbywają się w naszym mieście, przy okazji wyborów samorządowych, prezydenckich, parlamentarnych. Udajemy się do tych lokali. Musimy pamiętać o jednym, że musimy ze sobą wziąć dowód tożsamości ze zdjęciem. To może być dowód osobisty, to może być prawo jazdy, to może być paszport. Musimy mieć taki dokument. W lokalu wyborczym otrzymamy kartę do głosowania, na której będą dwa pytania. Jedno pytanie dotyczy tego, czy pan, pani jest za uchyleniem uchwały Rady Miasta Białegostoku dotyczącej właśnie zbycia udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. A drugie pytanie dotyczy właśnie tego, czy pan, pani jest przeciwko zbywaniu udziałów MPC-u. I w obu przypadkach naszym zdaniem, i my o to apelujemy do białostoczan, zaznaczyć należy tak, dwa razy tak, w kratce, zaznaczamy to krzyżykiem. Krzyżyk musi się przecinać wewnątrz tej kratki, bo no nie ma się co oszukiwać. Może być tak, że głosy, które będą zaznaczone poza tą kratką, będą uznane za głosy nieważne. Więc pamiętajmy o tym, żeby 26 maja pójść na referendum, uczestniczyć w tym referendum jak najtłumniej, powiedzieć o tym wszystkim znajomym, sąsiadom, rodzinie, bo decydujemy o tym, czy tak dobra firma jak Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej pozostanie w rękach Białostoczan, w rękach nas wszystkich, czy też zostanie sprzedane, można się domyślać, że obcemu kapitałowi.
Panie radny, w wyborach do chociażby parlamentu, w komisji wyborczej są przedstawiciele każdej z partii, jeśli ich nie ma zbyt wielu, a więc można powiedzieć, że tych osób, które patrzą na ręce komisji wyborczej i wzajemnie się pilnujących, jest bardzo dużo. W tym przypadku jak to wygląda? Kto pilnuje tych wyborów? Bo wiemy chociażby z wyborów samorządowych było 2 miliony głosów nieważnych. Bardzo łatwo jest również pomylić się i bardzo łatwo taki głos również unieważnić wtedy. Kto będzie pilnował tych wyborów i czy one będą pilnowane?
Tutaj byliśmy...
Referendum.
Tutaj w przypadku komisji wyborczych byliśmy świadkami dosyć dziwnej sytuacji, a mianowicie prezydent miasta Białegostoku, prezydent Truskolaski, od początku był przeciwnikiem referendum. Od początku mówił, że on w tym referendum nie będzie uczestniczył. Ale był zainteresowany tym, żeby obsadzić składy obwodowych komisji wyborczych tylko i wyłącznie przez przedstawicieli Urzędu Miasta w Białymstoku. Żeby to urzędnicy Urzędu Miejskiego, urzędnicy prezydenta Truskolaskiego, który wzywa do tego, żeby w tym referendum nie uczestniczyć, obsadzali pełen skład 8-osobowy tych komisji, ewentualnie jedna osoba jako przedstawiciel inicjatora referendum. Na szczęście udało się doprowadzić do sytuacji takiej, że był wolny nabór, że wszyscy mieszkańcy Białegostoku mogli się do tych komisji zgłosić. My jako inicjator referendum to koordynowaliśmy. Zgłosiło się bardzo dużo różnych osób z różnych organizacji, od prawej do lewej strony sceny politycznej. To gwarantuje to, że te komisje są demokratyczne, a nie mamy sytuacji takiej, że de facto są obsadzone przez Platformę Obywatelską, która nie chce słuchać Białostoczan, która nie chce słuchać obywateli. Tutaj jest sytuacja taka w miarę bezpieczna, że w tych komisjach są przedstawiciele wszystkich ugrupowań i to gwarantuje to, że te wybory naszym zdaniem będą w pełni demokratyczne.
Dziękuję, mówił pan radny Rafał Rudnicki. Przejdźmy w tym momencie jeszcze tutaj do dwóch młodych panów z młodzieżowego zespołu do spraw kampanii referendalnej. Są z nami pan Konrad Zieliński i Sebastian Łukaszewicz. Panie Konradzie, młodzieżowy zespół do spraw kampanii referendalnej, zaangażowaliście się w to referendum i bardzo istotna informacja dla tych mieszkańców, którzy nas w tym momencie oglądają, mogą zasięgnąć bezpośredniej informacji u pracowników tegoż tutaj przedsiębiorstwa. Tylko pytanie, gdzie, jak to wygląda?
Dzień dobry Państwu. Specjalnie do tego celu, aby informacja o referendum była jak najszersza, powołane zostały specjalne punkty w mieście, w Białymstoku. Nazwaliśmy to stoliki informacyjne, w których mieszkańcy mogą dowiedzieć się, kiedy jest referendum, w których, jakich godzinach, w jakich punktach wyborczych. W tych stolikach siedzieli zarówno członkowie młodzieżowego zespołu do spraw referendum, także pracownicy MPC-u, także wszystkie inne zaangażowane w te działania, w kampanię referendalną osoby.
Gdzie są te stoliki? Gdzie mieszkańcy mogą się udać, aby bezpośrednio zapytać? Przy jakich ulicach one są?
Nawet w tej chwili, kiedy rozmawiamy, taki stolik jest przy ulicy Suraskiej, przy siedzibie Solidarności, przy galerii Antoniuk, także...
Przy korteksie na ulicy Marii Skłodowskiej-Curie.
Czy mieszkańcy do tych stolików podchodzą, bo z tego co wiem, one już działają i funkcjonują, czy cieszą się, że tak powiem, zapotrzebowaniem społecznym?
Tak, jak najbardziej te stoliki cieszą się zapotrzebowaniem. Ludzie podchodzą, pytają nas się o punkty wyborcze, do których będą musieli się udać, jak głosować. Podajemy im różne argumenty za tym, żeby nie sprzedać Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
Przypomnijmy, jutro będą jeszcze te stoliki. Przypomnijmy, gdzie i w jakich godzinach.
Od godziny 14 do 18 w trzech punktach w mieście: ulica Suracka, ulica Marii Skłodowskiej-Curie i skrzyżowanie ulic Świętokrzyskiej i Antoniukowskiej, czyli Galeria Antoniuk.
Czyli bardzo ważna informacja, od godziny 14 do 18 na tych ulicach, mówił pan Sebastian Łukaszewicz z Młodzieżowego Zespołu do spraw kampanii referendalnej. Zostańcie państwo z nami.
Pani Agnieszka Rzeszewska, radna Prawa i Sprawiedliwości, również Solidarność Światowa. Pani Agnieszko, 26 maja, bardzo ważne wydarzenie, referendum. Mieszkańcy mogą zadecydować w sprawie strategicznego zakładu. Jeszcze kilka informacji pani chciała odnośnie referendum dopowiedzieć.
Witam Białostoczan na antenie telewizji Trwam. Szanowni Państwo, pan prezydent nie dość skutecznie poinformował Białostoczan, jak mają głosować i gdzie, więc włączyliśmy się aktywnie w informowanie mieszkańców, jak to zrobić. Jedna z ważnych informacji to taka, że osoby niepełnosprawne mogą w dniu wyborów albo i wcześniej zadzwonić pod ten oto numer telefonu i zostaną dowiezieni do swoich lokali wyborczych. Głosujemy tam, gdzie zawsze. Tych obwieszczeń nie ma tak wiele, żeby można było to odnaleźć, ale na stronie miasta można znaleźć informacje o gminnym, o referendum gminnym. Natomiast to, co istotne, to to, że ten moment to jest przelanie czary goryczy. W naszym mieście tak wiele złego już się wydarzyło, że tym razem zdecydowaliśmy się na referendum. W ubiegłym roku nasze miasto, czyli władze, prezydent i Platforma Obywatelska zniszczyli nam 6 szkół, rozwiązano szkoły. Dzieci siłą 6-letnie posyłane są do szkoły, zamiast pozostawić je w przedszkolach. Nie ma tych miejsc w przedszkolach. Walczymy o to, by dzieci młodsze mogły uczyć się jeszcze w przedszkolu, by nie zabierać im dzieciństwa i małych dzieci nie posyłać tak wcześnie do szkoły, bo nie jest to dla nich dobre. Walczymy również o to, by żłobki funkcjonowały. Mamy zaledwie 7 żłobków na tak wielkie miasto. Większość dzieci nie może się tam do nich dostać. Większość czeka bezskutecznie i potem również w przedszkolu nie znajduje miejsca. Więc tym razem chcemy powiedzieć nie i namawiamy wszystkich, którzy mogą i powinni pójść do tego referendum, żeby wzięli w nim udział. Jeszcze jedna ważna sprawa. Nie tylko ten numer, ale także to, że niepełnosprawni mogą skorzystać z pomocy osoby nawet niepełnoletniej w trakcie wyborów. To nie oznacza, że mogą za nich głosować, ale mogą z tej pomocy skorzystać, być doprowadzeni i przy ich pomocy zagłosować. Bo z tego co wiem, to karta do głosowania będzie miała bardzo mały druk, więc na pewno ta pomoc będzie potrzebna. Więc weźmy ze sobą kogoś do pomocy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani Agnieszka Rzeszewska, była naszym kolejnym rozmówcą po stronie prawdy.
Proszę państwa, pan Marcin Szczudło, radny miasta Białegostoku, Solidarna Polska. Panie radny, pan również w tej kwestii chce się wypowiedzieć i również pan jest zaangażowany w to referendum, tak?
Tak, my od początku uważaliśmy, że nie można sprzedawać MPC-u. Chcieliśmy, żeby doszło do referendum, udało się zebrać te podpisy, a teraz bardzo ważna jest akcja informacyjna, ponieważ prezydent robi wszystko i Platforma, żeby jak najmniej ludzi wiedziało o tym, że jest to referendum i my się włączyliśmy też w tą akcję informowania. Dużo ludzi też mieliśmy swój stolik, podchodzi, pyta w ogóle, znaczy termin wie, że to jest 26 maja, ale nie wie jak głosować, nie wie jakie są pytania, nie wie gdzie może głosować, dlatego tutaj jak mówili koledzy, to są ważne informacje, bo ludzie przychodzą do nas z tym i dzięki tylko tak naprawdę medium i zaangażowaniu wielu mieszkańców. Ludzie mają szansę dowiedzieć się o referendum i liczymy też, dlatego też prowadzimy kampanię w internecie, liczymy też na udział ludzi młodych, no bo bez 30% frekwencji to referendum nie będzie ważne. Tutaj ta sprawa tak naprawdę połączyła wiele środowisk w Białymstoku i wielu mieszkańców, dlatego no, cieszy nas to, że wszyscy myślimy podobnie poza prezydentem, który jest głuchy na argumenty mieszkańców.
Dziękuję, mówił pan Marcin Szczudło z Solidarnej Polski. Pan Bogusław Dębski z Prawicy Rzeczpospolitej Polskiej. Czy widać tutaj porozumienie szerokie w tej sprawie?
Tak, w tej sprawie wszyscy się porozumieli, za wyjątkiem właśnie Platformy Obywatelskiej, nawet ugrupowania lewicowe są za tym, żeby MPC-u nie sprzedawać. Jest to spółka, która z racji swego majątku jest naturalnym monopolistą, a powinnością samorządu jest, aby trzymać ceny usług komunalnych w pewnych granicach znośnych dla mieszkańców. To jest tak samo ważna sprawa jak budowa nowych ulic, nowych parków, chodników i tak dalej. Bo my jesteśmy w tej chwili przez prezydenta szantażowani. Jak nie będzie MPS sprzedany, to nie będzie jakiejś tam nowej ulicy. No, źle postawiony w ogóle problem. Powinny być i ulice, trzeba wybierać priorytety, trzeba bilansować odpowiednio budżet, mieć pieniądze pod kontrolą, wydatki pod kontrolą. Tego w naszym mieście nie ma. Ja dochodzę do wniosku, że czasami prezydent Truskolowski się zachowuje w sposób bizantyjski. On, mimo, że jest ekonomistą, nie zważa na wydatki. Te wydatki są bardzo rozbujałe i efektem tego jest to, że zaczyna mu brakować pieniędzy. My powinniśmy właśnie pójść na to referendum, wtedy my podejmiemy decyzję i ta decyzja będzie wiążąca dla władz miasta.
Dziękuję, mówił pan Bogusław Dębski z Prawicy Rzeczpospolitej. Zostańcie państwo z nami.
Naszym kolejnym rozmówcą jest pan Mariusz Gromko, również radny. Panie Mariuszu, tak jak mówimy, w trakcie naszego dzisiejszego programu ma być sprywatyzowany strategiczny zakład, a ja mam jeszcze pytanie odnośnie budżetu miasta. Jak ten budżet wygląda?
No właśnie, i ta dyskusja od tego powinna się zacząć. Pan prezydent, kiedy obejmował Białystok, zastał minimalne zadłużenie miasta. Niestety, jego rządy doprowadziły do katastrofalnej sytuacji finansowej. Mamy ponad 700 milionów zadłużenia i jesteśmy na różnym etapie różnych inwestycji, na których pan prezydent już nie umie znaleźć pieniędzy. Więc szybkie zebranie, co robimy dalej? Po krótkim namyśle, no cóż my możemy więcej sprzedać? Sprzedajemy naszą perłę, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, bo różne już były pomysły na pozyskanie finansów. Takim też pomysłem było powołanie spółki stadionowej. Otóż też nie mamy pieniędzy, żeby dokończyć budowę stadionu. Została powołana spółka stadionowa, która będzie i tak dodatkowo koszty generowała, bo to wiadomo, prezes, rady nadzorcze, gabinety, samochody, wszystko kosztuje. I taka spółka powstała tylko i wyłącznie po to, żeby móc zaciągnąć dodatkowy kredyt, wyemitować 100 milionów obligacji, bo już w ramach budżetu miasta nie był w stanie Białystok zaciągnąć dodatkowych zobowiązań. Więc tu jest kolejny krok, gdzie by pozyskać nowe pieniądze, dodatkowo zadłużyć. Już te możliwości, wszystkie kruczki prawne się wyczerpały. I następnym etapem jest sprzedaż MPC-u. I myślę, że już nawet została podjęta decyzja. Znaczy, nie wiem tego, ale mogę się domyślać, patrząc na inne gesty Platformy Obywatelskiej, że być może już zapadła decyzja, aby sprzedać wodociągi białostockie. Może ta decyzja zapadła, ale jeszcze jest czekają na odpowiedni moment, żeby to ogłosić. Być może jak się udałoby sprzedać MPEC, następnym krokiem są wodociągi białostockie i temu musimy się sprzeciwić. I temu musimy pójść na referendum. I dlatego musimy powiedzieć dwa razy tak, żeby odwołać decyzję Platformy Obywatelskiej, która podjęła uchwałę o sprzedaży MPC-u i jednocześnie powiedzieć nie sprzedaży MPC-u. Szanowni Państwo, 26 maja mamy historyczną szansę, żeby jako pierwsi w dziejach Polski przeciwstawić się prywatyzacji spółki ciepłowniczej. Być może nam się uda jako pierwszych w Polsce i dlatego gorąco apeluję. Pójdźmy na wybory, zagłosujmy i oddajmy władzę z powrotem białostoczanom. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Mariusz Gromko był naszym rozmówcą po stronie prawdy.
Proszę Państwa, kontynuujemy rozmowę odnośnie prywatyzacji MPC-u w Białymstoku. Rozmawiamy z mieszkańcami i pani Wanda Cichocka. Pani Wando, pani jest mieszkanką? Pani się obawia tej decyzji? Jakie jest pani stanowisko w tej sprawie?
Oczywiście jestem mieszkanką Białegostoku i bardzo liczę na to, że mieszkańcy Białegostoku udadzą się na referendum i że nie będzie sprzedana spółka, nie będzie sprzedane przedsiębiorstwo energii cieplnej. A ja osobiście też martwię się o to, że jeśli zostanie to sprzedane przedsiębiorstwo, no będziemy oczywiście poszkodowani, jeśli chodzi o opłaty za tą energię, ponieważ na pewno prywatna firma będzie podwyższała opłaty. Martwię się też o swoich bliskich, o wszystkich mieszkańców Białegostoku, żeby jednak nie pogorszyło się to ubóstwo, bo i tak jest biednie bardzo. Ludzie nie mają pieniędzy, a trzeba będzie płacić. Poza tym no jeszcze inne opłaty też tak samo trzeba będzie wypłacić za różne inne usługi.
Dziękuję. Mówiła pani Wanda Cichocka, mieszkanka Białegostoku. Proszę Państwa, kontynuujemy nasz program, który już dobiega końca. Pan poseł Krzysztof Jurgiel. Panie pośle, no przede wszystkim jakby pan skomentował to, że panowie posłowie i radni miasta stoją na ulicy, bądź zabrakło miejsca na trawniku, czy też na pustym parkingu. No i przede wszystkim, czy będzie te 30% osób, które do tego referendum pójdą i takiej polityce powiedzą stop?
Jest to po prostu arogancja. Osobiście rozmawiałem z zarządem spółki. Niestety nie chciano dojść do jakiegoś porozumienia, bo mimo że przekonywałem, że nie będzie tutaj żadnych zajść, żadnych niepokojów, ale chciałem powiedzieć o czym innym. Od 5 miesięcy decyzja tych 15 radnych Platformy Obywatelskiej, a także prezydenta pozwoliła się skonsolidować społeczności białostockiej. Prawie 5 miesięcy działamy w akcji referendalnej. Najpierw 2 miesiące zbieraliśmy podpisy. Tutaj chciałem serdecznie podziękować pracownikom ciepłowni Solidarności, wszystkim organizacjom. Tych organizacji w naszym komitecie referendalnym było prawie 20, spółdzielniom mieszkaniowym, innym partiom politycznym, i to pozwoliło nam zebrać, jak tutaj wcześniej było mówione, 37 tysięcy podpisów. Wierzę i zwracam się z prośbą do mieszkańców Białegostoku, abyśmy 26 maja poszli i co najmniej to 70 tysięcy głosów oddali, co zablokuje sprzedaż w prywatne ręce ciepłowni Białystok.
Panie pośle, ta sprawa dotyczy nie tylko osób, które mieszkają, mówiąc tak popularnie, w blokach zasilanych z ciepłowni, ale również tych, którzy sami opalają swoje mieszkania różnego rodzaju paliwem, ponieważ jeśli wzrośnie cena ciepła, to wszelkiego rodzaju budynki użyteczności publicznej będą musiały więcej zapłacić, a to się odbije tak czy inaczej na podatkach, które wszyscy będą płacili.
Oczywiście część domków jednorodzinnych w Białymstoku jest opalana gazem, ale tutaj mówił już o tym pan radny Romanowski. Wszyscy pracują w przedsiębiorstwach, prowadzą usługi, które są zasilane ciepłem. Ich dzieci, rodziny pracują w zakładach, a także w szkołach, na uczelniach, a tam przecież podstawowym źródłem zasilania jest ciepło i w ten sposób też poniosą, jeśli nie wezmą udziału w referendum, poniosą koszty tej prywatyzacji.
Dziękuję serdecznie. Mówił pan poseł Krzysztof Jurgiel. Przypominamy, że na ulicy Sadurskiej koło galerii Antoniuk oraz na, przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie działają dziś i jutro jeszcze stoliki, przy których można uzyskać informacje odnośnie referendum. Dziękuję państwu za uwagę. Dziś program był poświęcony Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Białymstoku i planom jego prywatyzacji.
Z Białegostoku żegnają się z państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Gawron.